Zoom na popkulturę.
Mówimy Państwu dobry wieczór.
Albo dzień dobry.
Jeszcze tutaj nas nie było.
Oj nie, nie było nas. Jesteśmy w Gdyni, tu byliśmy, ale jesteśmy w Teatrze Muzycznym i tutaj nas jeszcze nie było.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w pełni, można powiedzieć, że rozpędzony do granic możliwości.
Tak jak my.
Tak jak my, Hania Brzezińska,
Filip Jędruch,
Dominik Lewicki tu na miejscu
i Artur Seruga w studiu w Gdańsku w Rzeszczu. Witamy.
Witamy bardzo serdecznie. Do 19 jesteśmy tu i poznajemy kulisy, wypytujemy, chcemy wiedzieć wszystko, chociaż no, dużo do opowiedzenia na pewno, dlatego musimy zacząć już teraz. Z nami nasz pierwszy gość Krystyna Wejher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa, koordynatorka biura prasowego. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
To jest czas intensywny, który się nie kończy i który trwa?
Mam nadzieję, że się kończy pewnej godziny. Tak, no jesteśmy rozpędzoną machiną, która jest no już za połową i to znacznie. Jesteśmy w piątek, więc jeszcze jeden dzień sobotni przed nami. Machina rozpędzona, przed nami młoda gala, która rozpocznie się za niecałe dwie godziny, gdzie poznamy laureatów nagród pozaregulaminowych i nagród konkursu filmów krótkometrażowych. Więc pierwsze duże emocje tuż za chwilę, a na jutro czerwony dywan i gala zamknięcia. A to już emocje będą sięgały bardzo, bardzo zenitu.
No ale ten tydzień to nie cały festiwal. Ile trwają takie przygotowania? Kiedy rozpoczyna się myślenie o kolejnej edycji festiwalu? Zwłaszcza, że w tym roku mamy do czynienia z edycją jubileuszową 50.
No nie będę ukrywała, że takie przygotowania trwają 12 miesięcy. Czyli tak jak wy wyjedziecie w niedzielę, tak my w poniedziałek już myślimy o 51. edycji festiwalu. Oczywiście przy tej edycji, 50. edycji tej pracy było znacznie, znacznie więcej niż w latach ubiegłych. W związku z tym, że była to edycja pełna, ogromna, jeśli chodzi o program, jeśli chodzi o frekwencję, jeśli chodzi o gości, gościnie, więc ta infrastruktura festiwalowa była znacznie bardziej rozdmuchana i potrzebowała jeszcze więcej ludzi do oprawy, do pionów, które to spowodują, że to zadziała. Działamy jak naoliwiona machina. Zespół Pomorskiej Fundacji Filmowej, która jest producentem festiwalu, to jest kilkanaście osób etatowych, które rzeczywiście pracują zaraz po tym, jak zakończy się poprzednia edycja, ale dołączają do nas ludzie, ekipy w przeciągu miesięcy wraz z tym, jakie jest zapotrzebowanie, tak aby już w ramach samego festiwalu było nas blisko setki, do tego 200 wolontariuszy i wolontariuszek. No i skoro mówię tutaj o rekordach, to zdradzę jedną z tych liczb, że w tym roku zgłosiło się do nas na wolontariat ponad 400 osób, więc musieliśmy połowie odmówić i bardzo nas bolało, że musimy im odmówić, na nasz taki takiego rozpędu nie mieliśmy, żebyśmy ich potrzebowali wszystkich, więc no, mówimy tutaj o takiej skali naprawdę olbrzymiej.
To za rok powinni przyjść w takiej
za rok
liczbie.
Oczywiście. No.
Miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o ten proces, on jeszcze jest jakaś ewaluacja edycji poprzedniej i rozumiem, że są wtedy wnioski i siadamy i
tak, i oczywiście. Mówię to żartobliwie, że będziemy od poniedziałku pracować nad 51. Znakomita część zespołu zajmie się ewaluacją. Zresztą na bieżąco ją prowadzimy, nauczeni doświadczeniem, że warto działać od razu. Zapisujemy wszystkie notatki tak, aby nic nam nie uciekło, bo nie ukrywam, że kiedy już jesteśmy na bankiecie zamknięcia, zapominamy absolutnie o wszystkim, co było nie tak, albo coś, co wymaga jakiegoś doszlifowania, bo tak działa nasza pamięć. Tym samym nie chcemy powielać błędów, więc je spisujemy na bieżąco. Nie, oczywiście to są malutkie rzeczy, których wy jako uczestnicy i uczestniczki nie widzicie, ale no, to ma też usprawniać nam pracę. No, bardzo dbamy o siebie jako zespół, więc chcemy, żeby wszystkim było wygodnie, także i zespołowi.
Festiwal idzie z duchem czasu, jest też proekologiczny. Jak ta zielona strona festiwalu wygląda?
Tak, na tym działamy na wielu polach. Tu nie chodzi tylko o to, że nie drukujemy, albo staramy się bardzo redukować druk. Tu chodzi także o to, że dobieramy partnerów i partnerów, mecenasów, którzy są wrażliwi na tym punkcie, że którzy w swoim corocznym działaniu wybierają te zielone rozwiązania, więc to jest takie rozsądne podejście. Staramy się być nie tylko zieleni, nie tylko działać proekologicznie, staramy się także być inkluzywni. W tym roku wykonaliśmy bardzo, bardzo dużą pracę, która zaczęła się zresztą przy poprzedniej edycji, kiedy robiliśmy ewaluację tego, co można zmienić, tak abyśmy byli jak najbardziej dostępni. Dużo tych ułatwień, usprawnień wprowadziliśmy przy tej edycji. Mamy trigger warnings na przykład, albo mnóstwo informacji dla osób z różnymi potrzebami, które ułatwiają im poruszanie się po naszych obiektach. Albo mamy dobrą współpracę z kinem dostępnym, z taką fundacją, która pomaga z dostępnością tytułów. Dzięki nim mamy audiodeskrypcję do bardzo dużej liczby filmów konkursowych. Są i były pokazy dla osób głuchych, dla głuchych, podczas których były także napisy polskie, aby też mogli być pełnoprawnymi uczestnikami naszego festiwalu.
Powiedzmy może trochę więcej o trigger warnings, bo to są takie ostrzeżenia, jeśli w danym filmie, w danym obrazie pojawiają się rzeczy, które mogą wstrząsnąć, być nieprzyjemne, mogą komuś dostarczyć tych takich wrażeń czasem zbyt mocnych.
Tak, mieliśmy asystentkę w tym zakresie, osobę, która potrafi ewaluować, która potrafi wyciągnąć to, co rzeczywiście jest triggerujące, co jest tą treścią wrażliwą, tak się tłumaczy to w języku polskim. No i wyłuszczyliśmy kilkanaście, nawet kilkadziesiąt pewnie haseł, które no, do nich należą, nie wiem, gwałt, przemoc. No, to jest pełna lista, widoczna jest na naszej stronie festiwalowej i pod tymi hasłami kryją się tytuły, w których to się po prostu znajduje. Więc osoba, która chce mieć pewność, co będzie bezpieczne dla niej, jaki tytuł, czy dla niego, no to może sobie to zweryfikować.
No bo to jest też ważna informacja, nie tylko fabuła, bo ona nie, nawet taki trzyzdaniowy opis nie odkryje wszystkiego, co tam się dzieje, więc to jest kolejna istotna informacja dla widzów.
Tak, tak czuliśmy, już chcieliśmy w poprzednich edycjach to wprowadzać, ale chcieliśmy to robić, no, jako jakiś proces przemyślany, nie chcieliśmy, żeby to było gwałtowne działanie, tylko właśnie ze specjalistami wypracowane i wydaje nam się, że to jest oczywiście jakiś początek naszej drogi, że kolejną edycją będzie tylko lepiej, ale w tym roku widzimy, że to ma sens i działa.
Czy od strony organizacyjnej patrzycie na tę 50. edycję jako na taki kamień milowy, właśnie na coś, co otwiera jakby nowy rozdział w historii tego wydarzenia?
Oj, naprawdę... To, że ta liczba jest okrągła, 50, działało bardzo mobilizująco, ale także wprowadzało w nas takie poczucie odpowiedzialności. I często jak ktoś nas pyta o matko, ta 50. edycja musi być specjalna. Tak, musi być specjalna. Tak, wiemy i na pewno będzie. Oczywiście tutaj pomogło nam to, że mogliśmy zbudować program z konkursami, które są corocznie, dla których ten festiwal powstał, ale też mogliśmy sięgnąć w przeszłość i staraliśmy się w tę przeszłość zerkać w różny sposób, także pokazując filmy klasyczne, zapraszając gości, którzy już odcisnęli się w tym kanonie polskiego kina, ale także przygotowaliśmy wydarzenia specjalne, które trochę podsumowują, ale robią to w sposób nieszablonowy, jak wystawa Na fali czasu, która jest w Muzeum Miasta Gdyni, w której to opowiadamy narracji o festiwalu z różnych perspektyw, jako wydarzenia politycznego, jako wydarzenia fanowskiego, jako blichtr, jako czerwony dywan. No, dużo haseł tam jest zawartych. Jest to taka wystawa modułowa. Piotr Kulesza, kurator tej wystawy, wykonał znakomitą pracę archiwalną i nie tylko. Towarzyszy także festiwalowi publikacja książkowa, album, który również nieszablonowo opowiada o festiwalu. Tu akurat mamy tytuł 50 tyle razy kino i w ramach tej publikacji mamy 50 haseł, które z festiwalem się kojarzą i tutaj podobnie jak z wystawą, czyli przesuwamy się w tej, przez te dekady archiwalnie, ale także poznajemy od kulis ten festiwal, gdzie jest takie hasło salami na przykład, które dla nas jest oczywiste, co oznacza, ale myślę, że dla czytelników będzie zaskoczeniem, że nie chodzi o sklep wędliniarski.
Mm-hmm. Jesteśmy zaintrygowani.
Trzeba się wybrać. Musimy też opowiedzieć trochę o filmach, bo one tutaj są. To jest, nie jest zaskoczenie.
Nie, ale
ważne.
Ważne,
istotne, ale skąd one się biorą? Bo to może być naiwne pytanie, ale myślę, że dla was, dla tych wszystkich, którzy są w środku, to jest naturalny proces, jak one się tu pojawiają. Natomiast myślę, że nie dla każdego to jest takie... jasne.
Oczywiście. Nadmienię, że w tym roku filmów pokazujemy blisko setki. i oczywiście większą część stanowią sekcje pozakonkursowe, ale warto to nadmienić, że mamy tutaj do czynienia z taką skalą. Są trzy konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy i konkurs filmów krótkometrażowych. Na wszystkie te konkursy wysyłane są zgłoszenia. My ogłaszamy nabór do naszego konkursu na wiosnę i producenci, producentki, dystrybutorzy, dystrybutorki, w zależności od tego, na jakim etapie jest dany tytuł, zgłaszają się do naszego festiwalu. Następnie komitet organizacyjny i zespoły selekcyjne, no i dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska dokonują tego trudnego, ale regulaminowo określonego wyboru do konkursu filmów, konkursu głównego, przepraszam, z 16 tytułów regulaminowo się znajduje. 8 w konkursie perspektywy. Jeśli chodzi o filmy krótkometrażowe, nie ma określonej liczby, ale nadmienię, że w tym roku był rekord zgłoszeń. Zgłosiło się blisko 200 tytułów, z czego komitet selekcyjny wybrał ich 32.
To jest praca marzeń. To oczywiście pół żartem, bo to jest ciężka i odpowiedzialność i dużo innych rzeczy wchodzi w skład tej pracy, ale jednak to jest dla kogoś, kto lubi oglądać.
No zdecydowanie. Zdecydowanie. I chce mieć tę odpowiedzialność na sobie, że akurat wybiera ten film, a nie inny.
Czy wśród organizatorów, wśród pracowników, wolontariuszy albo i może macie taką wiedzę, wśród uczestników są osoby, które przychodzą tutaj, biorą udział w tym wydarzeniu już od lat, być może od dekad?
Absolutnie. Czy są takie osoby, które mówią o tym, że są tu od lat i zawsze się tak przedstawiają, kiedy odbierają akredytację, ale nie muszą tego robić, bo oczywiście wiemy, że to są te osoby ze względu właśnie na powyższe. Wśród uczestników to się zdarza, wśród twórców, którzy są miłośnikami tego festiwalu, to się zdarza, że przyjeżdżają, nawet jeżeli nie mają żadnego zadania zawodowego, w sensie nie są żadnym filmem w konkursie, ani poza konkursem, ale ważne też, że nasz zespół, ten taki ścisły zespół, składa się z osób, które tutaj pracują od 12 albo nawet kilkudziesięciu lat. Więc to jest taki niesamowity moment, że to działa i działa, no powiem nieskromnie, dobrze, bo wszyscy wiedzą, co mają robić. I to, że ten zespół scalony, oczywiście tutaj duża zasługa zmarłego Leszka Kopcia, który zawsze bardzo dbał o zespół, co też wybrzmiewa w naszych wspomnieniach, bo ta edycja jest oczywiście tą edycją celebracji, wielką, 50, ale dla nas, jako dla zespołu, jest edycją nostalgiczną, trochę żałobną. Leszek zmarł w kwietniu tego roku, więc to jest jego edycja, tak, że popracował przy niej przez wiele miesięcy, bo pracował do samego końca. Niemniej chcemy o nim pamiętać, go wspominać i to też jest to wspomnienie w nas, które zostaje, to, że on stworzył ten zespół w takim kształcie, jakim jest, i dlatego to też mam poczucie, po prostu działa.
Ale to tak z punktu widzenia gościa tego festiwalu, kiedy słyszy się takie słowa, że ten zespół jest zgrany, ten zespół działa, że wiecie, co robicie, nie macie tutaj ze sobą problemu, żeby się poruszać w tym wydarzeniu, to jest takie budujące, tak od razu się człowiek czuje jakoś lepiej, że okej, wy wiecie, co robicie, to my możemy spokojnie oglądać
filmy.
To
działa oczywiście na bezpieczeństwo was, ale też często słyszę, że to jest po prostu też widoczne na zewnątrz, że między nami jest dobrze, że mamy dobre relacje ze sobą i to też wpływa na atmosferę, że nie ma tej nerwowości jakiejś takiej, że każdy wie, do kogo może się odezwać, aby coś uzyskać albo coś załatwić, mówiąc kolokwialnie, i że spotyka się po prostu z życzliwością, więc tak, potwierdzam.
To może na zakończenie coś ze sfery marzeń, jakbyś mogła wymarzyć coś na przyszłorocznej edycji, co by to było?
Żeby już nie była okrągłą. I to na szczęście już wiem, że jest spełnione marzenie. Nie mam takich marzeń. Znaczy, dla mnie marzeniem było tu pracować. Odkąd wiedziałam, że chcę zajmować się filmem, to marzenie się już spełniło, więc chciałabym, żeby trwało, więc tego się trzymam.
Trzymamy kciuki za przyszłoroczną edycję, za końcówkę tej oczywiście też. No i za to właśnie, żeby rozwijała się i szła w tym dobrym kierunku, żeby te liczby rosły, ale rozsądnie.
Rozsądnie.
To też, tak, to jest bardzo istotne. Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka prasowa, koordynatorka Biura Prasowego.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. My wracamy po krótkiej przerwie, a teraz też czas na kilka chwil muzyki. Będzie to jak najbardziej muzyka filmowa z filmu, który też można zobaczyć tutaj na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czyli Z zamachu na papieża.
Zoom na popkulturę.
Cały czas jesteśmy tu, a tu oznacza...
Jesteśmy na 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Jesteśmy w Teatrze Muzycznym i kontynuujemy nasze spotkania, które są spotkaniami dotyczącymi trochę kulisów, trochę tego, co dzieje się na zapleczu. Trochę będziemy pytać o takie rzeczy może mniej oczywiste. Z nami Rafał Pawłowski, dziennikarz reprezentujący Studio Munka, ale też Kino Młodego Widza. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. No i od razu musimy zapytać, jak to jest z takiej dziennikarskiej perspektywy obserwować festiwal? Festiwal, który, no właśnie, czy stoi w opozycji trochę do tego kina, powiedzmy, komercyjnego, ogólnodostępnego, czy raczej tu też znajdziemy takie elementy, które są dostępne szerokiej publiczności?
No ja myślę, że festiwal w Gdyni godzi ze sobą różne aspekty kina i to w coraz szerszej perspektywie. Bo nomen omen mamy od kilku lat konkurs perspektywy, gdzie trafia kino właśnie bardziej eksperymentujące z formą, z treścią. Takie filmy też przebijają się do konkursu głównego oczywiście. Filmy, które są kręcone często przez młodych twórców na początku swojej artystycznej drogi, takich twórców, którzy właśnie szukają jeszcze tego, jak opowiadać, mają inny język, bo są już z innego pokolenia niż nestorzy kina. I z tym oczywiście mamy do czynienia, a z drugiej strony no, mamy przecież chociażby na tegorocznym festiwalu takie filmy jak Vinci 2 Juliusza Machulskiego, czy Zamach na papieża Władysława Pasikowskiego, czyli no, absolutnie widzów kochanych przez polską publiczność, a przynajmniej tę publiczność w obu chyba tych przypadkach taką 40+.
Tak mnie zawsze zastanawia, gdzie można zobaczyć potem te filmy, które no właśnie tak przemkną przez konkurs i potem gdzieś, nie wiem, znikną? Czy to są teraz jakieś kierunki streamingowe, czy to jakoś inaczej trzeba?
Znaczy, no dużo tych filmów trafia do dystrybucji oczywiście, no ale to jest tak, że to jest często mikrodystrybucja. To są wyniki kinowe na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, prawda? Nawet w zeszłym roku przecież był ten film Tomasza Gąsowskiego Wróbel. Dostał tutaj Jacek Brusiński nagrodę aktorską. No i ten film dopiero teraz stał się przebojem w streamingu właśnie, a tak naprawdę w kinach obejrzało tam około 50 tysięcy widzów, no co przy skali kraju nie jest imponującą pewnie liczbą. No i wiemy też, że właśnie, no, jeżeli chodzi o kina, to przecież mamy dwa nurty. No są te multikina, jest kilka sieci, prawda, w Polsce i one pokazują ten repertuar dla szerokiej publiczności, często komercyjnej, chociaż ostatnio też eksperymentują z pokazywaniem kina, powiedzmy, bardziej autorskiego, awangardowego. No i są przecież kina studyjne, które skupiają się na kinie autorskim. Są wreszcie dyskusyjne kluby filmowe, gdzie te pokazy nie są właśnie takie codzienne, ale wybrane dni połączone z dyskusją czy ze spotkaniem z twórcą, więc no te formy są dzisiaj różne, ale oczywiście o ile takie miasta większe, Gdańsk czy Trójmiasto jako całość, Warszawa, Poznań, Kraków, no to są te miejsca, gdzie te filmy można obejrzeć, no to pewnie im dalej, im mniejsze miejscowości, im mniejsze kina, tym jest z tymi rzeczami trudniej.
A jeżeli chodzi o filmy krótkometrażowe, to jak tutaj wygląda sytuacja z tym, gdzie można je potem obejrzeć po festiwalu filmowym?
Och, filmy krótkometrażowe to jest rzeczywiście z jednej strony bogactwo tematów i propozycji, to są filmy najczęściej studenckie, bądź robione zaraz po studiach przed tym pełnometrażowym budżetem, debiutem, bo kiedy my właśnie w Studiu Munka, bo teraz do tego się odniosę, produkujemy filmy w ramach programów takich jak Młoda Animacja, Pierwszy Dokument, czy wreszcie 30 minut, to są etiudy właśnie półgodzinne, no to są ludzie, którzy się do nas zgłaszają, którzy już albo skończyli szkołę, albo są gdzieś tam na jej końcówce i szukają właśnie tego pomostu, który im pozwoli jeszcze trochę popracować, pokazać się na festiwalach, bo te wszystkie filmy krótkometrażowe, czy szkolne, czy poszkolne, one mają głównie obieg festiwalowy. Jeżeli w Polsce, no to oprócz Gdyni jest sporo festiwali, niektóre się skupiają wyłącznie na krótkich metrażach, jak Kraków na przykład. Jest festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, więc kilka tych imprez jest. No jest dużo festiwali zagranicznych, które pokazują krótkie metraże. I teraz czasem nabicie sobie ręki nagrodami z festiwali zagranicznych czy polskich ułatwia potem znalezienie kogoś, kto wyprodukuje twój pełnometrażowy debiut. Więc takie rzeczy się dzieją. Natomiast nie ma dla tych filmów obiegu takiego pozafestiwalowego, więc krótkie metraże na festiwalach. Czasem one gdzieś tam potem lecą w TVP Kultura czy w Kanal Plusie, na platformach dużo rzadziej. Ale no to są często tak, że nawet jak jest jakiś film kupiony do dystrybucji, raz poleci w ciągu dnia, a potem te emisje są, nie wiem, w porach dla ludzi, którzy w nocy pracują albo po prostu nie mogą spać. No w każdym razie wiem, że to ma się zmienić, że na tym festiwalu dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zadeklarowała program wsparcia dla krótkiego metrażu, który ma pozwolić na dystrybucję kinową krótkich metraży, bo na razie takie rzeczy zdarzają się incydentalnie, że jakiś dystrybutor bierze kilka krótkometrażowych filmów, łączy je w blok i próbuje je pokazywać i to są głównie wtedy kina studyjne i te pokazy są też bardzo rzadkie, więc rzeczywiście to jest kino najmniej dostępne, a czasem kryje się tam najwięcej rzeczy takich właśnie, które za chwilę będą gdzieś w tym mainstreamie. Tam debiutują młodzi aktorzy, bo to nie tylko reżyserzy czy scenarzyści. Debiutują młodzi autorzy zdjęć, prawda? I przedstawiciele wszystkich innych zawodów filmowych, no bo gdzieś trzeba zacząć i zaczyna się od tego krótkiego kina. No bo ono nie jest specjalizacją, nigdy nie było, chociaż wiemy, że są wielcy twórcy, którzy lubią wrócić do krótkiego metrażu. Jim Jarmusch jest takim twórcą przecież, który raz na jakiś czas zrobi jakiś krótki metraż, kolejną kawę i papierosy, czy coś zupełnie innego, a czasami też duże festiwale. Gdynia tego nie robiła, a może to byłby taki pomysł na któryś festiwal, bo Cannes na przykład zrobiło coś takiego, że zaprosiło tych wielkich reżyserów, tam to chyba było w 95 roku na stulecie kina, że Loacha, Wendersa, wszystkich wielkich, którzy wtedy żyli kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz osób, żeby nakręcili krótkie etiudy, które ułożono w taki piękny blok, więc coś takiego, może gdyby Gdynia kiedyś zrobiła, to byłoby piękne.
Proszę bardzo, takie pomysły na naszej antenie padają. Trzymamy kciuki, żeby tak się zdarzyło. Są faktycznie takie objazdowe festiwale jak Grand Off na przykład, który jeździ po domach kultury, powiedzmy, i to są takie krótkie formy. A właśnie jeśli chodzi o formę nie najdłuższą, nie najkrótszą, czy to jest większe wyzwanie niż film długometrażowy? Ten czas jest mniejszy i trzeba tam pokazać też coś, zamknąć historię, włożyć tam czasem nawet bardzo dużo emocji i w jakiś sposób taki składny to wszystko poukładać.
To prawda. Tu nie można pewnie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze. Łatwiejsze jest to o tyle, że szkoła przygotowuje studentów do robienia filmów coraz dłuższych. To etiudy pierwszoroczne to zaczyna się od minuty, potem 5 minut, prawda? I tak się dokłada. Czyli uczą budować jakiegoś napięcia, uczą budować też struktury opowieści. Natomiast przy długim filmie, no to już rzeczywiście ta historia musi być rozbudowana, wielowątkowa. Tutaj zawsze największym problemem jest napisać dobry scenariusz, który uniesie tę historię i utrzyma nas przed ekranem przez 90 czy 120 minut. Łatwiej jest na pewno napisać coś, co trwa 20, 15 czy 30 minut. Natomiast rzeczywiście, co jest trudniejsze? No trudniejsze jest to, że są dużo mniejsze budżety, że film krótkometrażowy kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Takim górnym pułapem będzie jakieś 120 tysięcy. To w tej chwili u nas w Studium Munka to jest około tej kwoty na filmy w programie 30 minut. A kiedy mówimy już o debiucie pełnometrażowym, no to ten budżet od razu rośnie do 1,5 miliona w przypadku programu 60 minut Studia Munka. W przypadku mikrobudżetów, które jeszcze niedawno mieliśmy na festiwalu, ten konkurs mikrobudżetów parę lat temu, tam było 1 000 000 zł, prawda? Generalnie jakiś taki troszeczkę mniej skromny film to już są 3 miliony złotych, 4 miliony, a jak kiedy mówimy o takim normalnym filmie, powiedzmy, ale nie drogim, bo drogi to jest Chopin, 64 miliony, prawda? To jest na tej skali najwyżej, no ale 8, 9, 12 milionów to są normalne budżety współczesnych filmów polskich, bo jak nam dochodzi kostium, jak nam dochodzi właśnie bogata scenografia, to ten budżet puchnie natychmiast. Więc tak, no...
Różnice są wyraźne.
Różnice są wyraźne. Krótszą historię łatwiej opowiedzieć, ale ciężej ją zrobić ze względów właśnie finansowych. Mało dni zdjęciowych jest wtedy, prawda? No i wszyscy pracują właśnie za przysłowiowy uścisk ręki, bo pracują tak naprawdę na swoją przyszłość, żeby można się pokazać i potem robić czy filmy, czy seriale. Także no to jest ta szkoła życia.
Dzisiaj poznamy laureata konkursu filmów krótkometrażowych na Gdyńskim Festiwalu. Z tych filmów, obrazów, które widziałeś tutaj, jak oceniasz ten poziom produkcji? Może też poza swoimi.
Te produkcje jak gdyby mają różny poziom, ale to, co jest dla mnie ciekawe, to nawet nie sam poziom, bo to są różne szkoły, różne filmy, różne sposoby opowiadania, ale to, co jest dla mnie ciekawe i co pokazuje, że jak zmienia się kino, to jest to, że dzisiaj krótkie metraże to już nie są tylko polscy twórcy i polskie problemy, bo nagle się okazuje, że w warszawskiej szkole filmowej mamy studentów, którzy trafili do nas z Ukrainy i studiują dzisiaj i opowiadają właśnie o bolączkach tej swojej społeczności, czy opowiadają o wojnie w Ukrainie, czy opowiadają o Ukraińcach w Polsce, prawda? Jest w tym roku w konkursie film, gdzie dziewczyna wybrała się i zrealizowała krótki metraż fabularny w Argentynie. Są w Polsce twórcy, którzy przyjeżdżają na studia do szkoły filmowej w Łodzi. To w zeszłym roku, zdaje się, był film właśnie zrobiony przez chłopaka z Palestyny, Pomarańczarz Dżafy. On chyba dostał nawet nagrodę, jeżeli dobrze pamiętam. Więc umiędzynarodowił nam się ten konkurs, bo umiędzynarodowiła się ta edukacja filmowa w Polsce. I to jest piękne. I na pewno to, że takie rzeczy można odkryć. Zresztą w tym roku mamy też w głównym konkursie film Capo o Wenezuelczykach w Polsce. To też zaskakujące przecież. I tam tak naprawdę film zrobiony w 100% w Polsce, zrobiony rękami polskich twórców, ale z zagraniczną obsadą i pokazujący stronę, na którą być może większość z nas nie zwraca uwagi, czyli pracy na czarno, ale też nie tym najprostszym, bo można by zrobić taki pewnie film o pracownikach z Ukrainy, czy Białorusi, czy skądś, ale tu ktoś nagle robi o Wenezuelczykach, więc to jest ciekawe, że to nasze kino zaczyna opowiadać też o mniejszościach etnicznych, narodowych, zwraca uwagę na inne tematy i mówię, zawsze forpocztą będzie tutaj pewnie krótki metraż.
Jak zwykle mamy czasu za mało w naszej audycji. O, słychać zapowiedzi, może Państwo też słyszą. Musimy zapytać i poprosić jednocześnie o skrót, jeśli chodzi o kino młodego widza, bo to jest też kolejna część i kolejna rzecz, w którą jesteś zaangażowany. Jak możemy scharakteryzować krótko, gdzie ta część tutaj pasuje do tej układanki?
No to jest bardzo fajna rzecz, myślę, polskie kino młodego widza i Gdynia Dzieciom, która jest jego częścią, bo to program aż 3-miesięczny. On startuje we wrześniu, ale trwa aż do listopada i właśnie pokazuje kino dla tych najmłodszych widzów w całej Polsce. Zarówno krótkie metraże, jak i pełne. Więc tutaj mieliśmy oczywiście tego Skarbka i Tajemnicza Magicznego Sreberka na otwarcie Gdyni, ale te filmy jadą w Polskę, jadą tam twórcy, spotykają się z publicznością wczesnoszkolną, ale też z uczniami szkół średnich, oglądają filmy fabularne i dokumentalne, rozmawiają o tych filmach, mają różnego rodzaju warsztaty i w ten sposób budujemy ten narybek tych, którzy będą oglądać filmy w kinie na tym festiwalu czy na innych w przyszłości. No bo jak my ich nie nauczymy, że filmy ogląda się na wielkim ekranie i z niego czerpie się prawdziwą przyjemność, to oni zostaną przy platformach, przy swoich telefonach, iPadach i innych urządzeniach, na których dzisiaj możesz wszystko oglądać. A przecież magia jest na sali kinowej.
Rafał Pawłowski, reprezentujący studio Munka i kino młodego widza, dziennikarz, krytyk. Bardzo dziękujemy za wizytę i za te opowieści.
Dziękuję bardzo.
Zoom na popkulturę.
To Wojtek Frycz i nagranie Mam Problem, które znalazło się na ścieżce dźwiękowej do filmu Utrata Równowagi. To właśnie ten obraz w ubiegłym roku zdobył Nagrodę Publiczności, czyli Złotego Klakiera Radia Gdańsk.
A co to takiego? Na czym to polega?
Słuchaj, kończy się film.
Tak.
I zaczynasz klaskać, bo jesteś okej, podobało ci się.
Na napisach.
A podobało ci się naprawdę, więc klaszczesz, ale innym też się podobało, więc klaszczą. I tak klaszczecie i nie możecie przestać. I im dłużej jest oklaskiwany obraz, tym większe szanse na zdobycie złotego klakiera.
Czyli takim ludzkim klaskomatem można tak naprawdę wyrazić swój podziw dla twórców filmowych. No i można powiedzieć, że w konkursie głównym już te oklaski zdobywane są najwięcej. Nie wiem, czy możemy powiedzieć.
No, myślę, że to informacja jawna.
To informacja jawna, 9 minut 21 sekund. Tyle trwały oklaski po zakończeniu, jak zaczęły się napisy, jeśli chodzi o film Ministranci Piotra Domalewskiego. Mamy tu też mniejsze oklaski, ale skupmy się na tych, gdzie tych oklasków było naprawdę dużo.
No tutaj... to chyba się podobało, co?
Tak myślę. Myślę, że to wyznacznik. Jest jeszcze kilka pustych pól, czyli są...
To już coraz mniej, bo dzisiaj ten złoty klakier zostanie wręczony właśnie podczas tak zwanej młodej gali.
Jeśli państwo nie mieli okazji, to już pewnie w tym roku się nie uda tu przyjść, ale my jesteśmy i poklaskać. Można upolować te filmy pewnie potem w dystrybucji, no właśnie, jakiejś takiej mniejszej lub większej. Jeśli chodzi o naszą przygodę festiwalową, robi to wszystko wrażenie i słyszymy zapowiedzi i widzimy tutaj aktorzy, tu ludzie filmu przechodzą. Także na pewno chcielibyśmy tu być i obejrzeć coś być może też.
A kogo znanego widziałeś? Złapałeś gwiazdę?
Widziałem Marcina Dorocińskiego z daleka, ale to od razu sprawia, że dzień jest lepszy.
Czyli jednak Vinci 2.
Tak, chociaż na klakiera szans nie ma, to obsada widzieliśmy, że wypowiadała się. No bo to też są takie wydarzenia, które dzieją się, to powiedzmy, plenerowo, gdzie słyszymy, że za rogiem ktoś opowiada ciekawie. No i wychodzimy, widzimy całą obsadę filmu Vinci 2, która dzieli się różnymi ciekawostkami i to jest chyba też, myślę, dla tych ludzi, którzy żyją filmem, lubią film, to jest właśnie to.
To jest właśnie to.
To jest to, co daje ciepło i co będzie można wspominać i opowiadać. No a klakiera złotego po 22? Czy to,
gdzieś mniej więcej w tym czasie będziemy wiedzieli, chociaż się domyślamy, kto zdobędzie złotego klakiera Radia Gdańsk. O tym oczywiście będziemy informować na naszej antenie i coś mi się wydaje, że będę mieć ten zaszczyt, że połączymy się z Magdą Manasterską późnym wieczorem, żeby właśnie te dobre wiadomości państwu ogłosić.
A właśnie, bo Hania Brzezińska zaraz się pożegna, ale to nie będą jej jedyne przygody antenowe. Dzisiaj po 22 audycja muzyczna, w trakcie której, no właśnie, będą wejścia stąd, gdzie jesteśmy teraz, ale też już powoli musimy się żegnać.
My kierujemy się do wyjścia. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowali tu na miejscu Dominik Lewicki.
Artur Seruga, o tam, w studiu, gdzie zazwyczaj.
A poprowadzili ją Filip Jędruch.
I Hania Brzezińska. I teraz dziękujemy bardzo, mówimy do usłyszenia i napisy.
Zoom na popkulturę.